Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie pan doktor Jacek Bartosik. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Powiedział pan, że ma pan już właściwie 7 żyć, dlatego chciałbym w ogóle zacząć od pierwszego. Jest pan postacią fenomenalną, bardzo popularną. Już powiedziałem to panu przed samym nagraniem. Mówił pan, że ma pan bardzo taki silny kod kulturowy wyniesiony z domu i ze szkoły. To z czego właściwie składał się ten kod kulturowy?
No, to takie nie najłatwiejsze pytanie, zwłaszcza na początek, jak jeszcze nie jestem rozgrzany. Dobrze, i to taka też intymna sprawa trochę, bym powiedział. No tak, no, może zacznę od tej strony, że rzeczywiście jest tak, że jak mam taki trudny czas i albo jak zaczynam pisać nową książkę, to żebym się dobrze nastroił, co powinienem tam powiedzieć, albo kiedy być sobą naprawdę, to jakkolwiek to zabrzmi, to dostrałem się do tego kodu kulturowego.
No i czym jest ten kod kulturowy? On jest używany u pana, ale nigdy nie jest to jakieś rozwinięcie.
No bo trudno zdefiniować. Wiem na pewno, gdzie należą.
Mhm. Ale kim pan jest? Mnie to też zastanawia, jako człowiek. Jak pan spojrzy na swoje korzenie, kim pan się stał?
To nawet nie chodzi o to, że jakoś korzenie i wielopokoleniowe tradycje.
No ale one u pana są.
Są i są różne, ale na pewno w szkole średniej byłem szczęśliwy.
No była duża łatwość z nauką. Zastanawiałem się w ogóle, czy pana życie skupiało się głównie na nauce, czy były inne rzeczy, które były dla pana?
Wyglądam na takiego coś, co głównie na nauce. No dobrze, rzeczywiście jest tak.
No nie, to pan mówił, że była duża lekkość.
Rzeczywiście jest tak, że miałem lekkość w niektórych przedmiotach, a w niektórych było gorzej, ale rzeczywiście w przedmiotach, z których mnie państwo znacie bardziej, czyli na pewno historia, jakaś wiedza o społeczeństwie i łacina na przykład, czy języki obce, absolutnie wszystko się działo samo. Znaczy, samograj w ogóle się nie musiałem uczyć prawie, a to chodzi chociaż na historię. Język polski poświęciłem bardzo dużo czasu. No jeżeli pan mnie pyta o kod kulturowy, to mogę powiedzieć, jak wyglądały moja codzienność w liceum. Ja nie wiem, czy to będzie dobre dla młodzieży odsłuchującej. A może dobre właśnie, bo ja, szczerze mówiąc, uprawiałem sport i generalnie czytałem historię Polski. Lektur miałem mnóstwo. Mhm. Szerokich lektur, kilka książek w tygodniu. I znajdowałem w tym upodobanie. To znaczy, że to było świetne i to był świetny czas. I byłem zupełnie w innym świecie. I na pewno się czuję w polskim kodzie kulturowym, w rozumieniu takiej wielkiej kultury, wielkich narodów. Czuję, że odebrałem solidną formację i pamiętam, myślałem, że tak wszyscy mają kiedyś, a później się przekonałem, że nie. I to był wynikiem jakiegoś splotu rzeczy, w tym oczywiście szkoły, trochę domu, trochę babci, dziadka, no, kontaktu z nauczycielami zupełnie wyjątkowymi dwoma, więc tak, a potem na przykład jak byłem w życiu w trudnych takich sytuacjach, albo no nie wiedziałem trochę co robić, to jakkolwiek to zabrzmi i to może nie brzmi jak tak luzacko, to człowiek stara się przywrzeć do tego, w czym mu dobrze, tak, i skórze. I też szukałem wtedy tego rodzaju czegoś związanego z kodem kulturowym, no więc tak bym to ujmował, więc no się czuję dobrze, bo odczytuję wszystkie znaki kulturowe, które są tutaj i na przestrzeni dziesięcioleci wieków poruszam się w tym dosyć płynnie.
Mm-hmm. A jaki sport pan uprawia, jak już tak?
A, uprawiałem wszystkie sporty chyba. Centralnie chyba uprawiam wszystkie sporty. Teraz już mam oczywiście 48 lat, więc to nie jest też takie oczywiste, ale od piłki nożnej przez pływanie, koszykówki, siatkówki, judo, sporty walki, wiele sportów walki. Przez piłkę ręczną, tenis, ping-pong.
To faktycznie
serio,
jest...
no może kajta nie uprawiałem, ale mam ochotę na przykład i ostatnio naprawdę mam ochotę.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
I w ogóle takie sporty wodne lubię, kajaki, żaglówki. Kiedyś spędzałem na studiach każde wakacje na żaglach.
Jakie też były pana marzenia i aspiracje jako dziecka, a później może nastolatka? No bo jak wiemy, prawnikiem został pan przez tatę, który panu wybił historię z głowy.
A jakie... to słuchał pan, rzeczywiście słuchał pan, chyba powiedziałem to na którymś, tak? Była taka historia, była taka sytuacja w klasie maturalnej, gdzie chciałem iść na historię. Miałem olimpiadę zrobioną z historii, z łaciny i generalnie chyba bym nie musiał zdawać egzaminów, z tego co pamiętam.
Najprostszej nieoporu.
I ojciec do mnie mówi, że oszalałeś. Wieczorem sobie będzie czytał historię. No i cały wzburzony na ojca, który nie rozumie rzeczywistości. Posłuchałem go jednak i poszedłem na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. To był rok 1995. Polska wyglądała zupełnie inaczej. A później te straszne studia okropne na Wydziale Prawa i Administracji.
No ale co było pana marzeniami? Bo to był plan pana taty na to, co pan miał. A jakie były pana plany i marzenia w ogóle na życie? O czym pan marzył, jak był pan nastolatkiem?
No cóż. Widzę, że to będzie bardzo trudna rozmowa, bo muszę sięgnąć głęboko pamięcią.
Jest pan piekielnie młodym człowiekiem. Tak, ma pan tak dobrą pamięć. Pan przywołuje czasami takie daty.
Nie miałem zawodowych... Nie miałem jakichś zawodowych marzeń, że będę kimś.
To się one dopiero zaczynały wykluwać dookoła
liceum? Nie miałem. Nie miałem takich. Absolutnie nie myślałem za dużo o tym, kim będę w przyszłości. Mm-hmm. Na pewno kochałem sport i oglądałem wszystko i grałem we wszystko, to pamiętam. Później na początku studiów miałem trochę problemów ze zdrowiem. Ale szybko starałem się wrócić do tego. No nie wiem, koledzy... Rzeczy, które mnie interesują. Mm. No dobrze, już tak skoro tak wapniacko. Bardzo dużo czytałem książek, okej? Dużo więcej niż teraz. Chociaż czytam dalej dużo, ale ja czytałem po prostu mnóstwo książek. I może mnóstwo książek czytałem.
Ale to były książki?
Czytałem kilkaset książek rocznie na pewno.
Kilka?
Wszystkich, literatura. No, literatura polska, anglosaska. Literatura faktu, ale też powieści. No po prostu czytałem naprawdę na potęgę. Tak?
Pana mama też bardzo dużo czytała, bo piekielnie oczytana.
Kurczę, skąd pan w ogóle to... Czy ja to kiedyś mówiłem? W ogóle co za akcja. Moja matka bardzo dużo czytała, mój ojciec też.
Tak, tak, ale to też...
Moje książki były w domu meblem właśnie były instrumentem funkcjonowania codziennego, jak te szklanki, kubki i tak dalej. Mieliśmy mnóstwo książek i wszyscy czytali.
A są książki, które panu się jednoznacznie kojarzą z okresem pana dorastania?
No jeszcze przed oczami mam grzbiety książek, które są takie, prawda, obrazy z dzieciństwa. Ja po prostu widzę gablotę z książkami i pamiętam tytuły, jak wyglądają te grzbiety.
Ale jeżeli chodzi o ludzi, którzy byli ważni dla pana życia, bo już pan trochę wspomniał o babci, zastanawiają się też w ogóle, czym pan przesiąkał.
Okej. Okay. Bardzo oczywiście dobre pytanie i też zależy na pewno od jakiego w jakim okresie. Mhm. Skoro zajmuję się go strategią i wypadałoby o tym powiedzieć, to wydaje mi się, że ogromny i w taki sposób się zajmuję i w strategii też zajmujemy się. Staramy się od strony podmiotowej państwa polskiego, tak? Jakiekolwiek ono jest, to o modelu podmiotowym funkcjonowania, co nie jest oczywiste. I to wydaje mi się gdzieś w szkole podstawowej pomiędzy jedną szarlotką babci pochodzącej z Kresów, która urodziła się w 1900 roku, a koronkami na stole i rozmową o hetmanach, co było taką normalną rozmową, nie wiem, pamiętam o babci, bo to miałem babci i prababcie, taką jakbyśmy rozmawiali o wynikach Legii Warszawa, tak, wczoraj. I jakieś takie w ogóle klimaty, to pamiętam, nie? Zapach takiego świata. Kiedyś przypominam sobie, była taka rozmowa z Rymkiewiczem, poetą, który już nie żyje. Kilka lat temu zmarł na ganku jego domu, chyba w Milanówku, gdy on zawsze mówił, że jego ojczyzna jest... Jako, to jest parafraza, tak? Nie pamiętam dokładnie każdego słowa, ale że jego ojczyzna jest tutaj, w jego domu, w jego ogrodzie, z jego kotami i tutaj on ma tą swoją ojczyznę. On bardzo związany był oczywiście też z tym polskim kodem kulturowym, więc on powiedział, że to jest jego Polska. I ja miałem na pewno takie też poczucie. Ja to pamiętam, że jak on to mówił, oglądałem to już wiele lat temu, to dokładnie miałem kiedyś też takie poczucie. I to nie chodzi o jakieś takie, prawda, wielkie słowa, tylko no to tak jest. I to na pewno w czasach podstawówki, gdy z babciami spędzałem dużo czasu.
Bo też babcie mieszkały z państwem, tak?
Jeździłem na wakacje do babci często i często mamusia mnie podrzucała do babci, bo pracowała intensywnie i lubiła po prostu chyba czytać książki, nie lubiła się chyba zajmować dziećmi za bardzo. To tak też a propos młodych matek, że nie muszą tak ciągle siedzieć nad tymi dziećmi chyba, żeby coś z tych dzieci wyrosło. I no to na pewno pamiętam. Potem w liceum pamiętam lata 90. bardzo dokładnie. No, jak to lata 90. i kolegów, kształtowanie, formacja szkolna, słoneczne wiosny. No, nie mogłem tak długo mówić. No.
No bo dorastał pan też dookoła ważnych wydarzeń. 89. rok miał pan obecnie 13 lat. Mi też zostało.
Pamiętam 89. rok. Pamiętam wybory. Pamiętam jak dzisiaj. Pamiętam te ulotki, absolutnie pamiętam to. Pamiętam Czarnobyl na przykład jeszcze bardzo dokładnie, co robiłem dokładnie wtedy, gdy się to wydało i co było w szkole. Pamiętam też wcześniejsze czasy.
Ale w ogóle są takie wydarzenia, które pan uważa za fundamentalne w swoim życiu, takie, które się wydarzyły i one zmieniły w jakimś stopniu to, kim pan się stawał wtedy?
Tak, na pewno były takie wydarzenia.
Bo też mówił pan o tym, jak kiedy pan był na studiach i pana tata zachorował na nowotwór i musiał pan...
Kurczę, ale nie wiem, ja to mówiłem takie rzeczy. Bardzo doceniam, że się pan tak przygotował. Nawet się trochę czuję taki skonfundowany. No tak, bo... to był bardzo ważny dla mnie moment. Pierwszy rok studiów, gdzie absolutnie życie mi się zmieniło, mój się zachorował na raka. Zmieniło mi bardzo dużo w moim życiu.
I też...
Były też inne momenty tak w życiu i... ale tamten moment pamiętam bardzo dogłębnie. Zmieniło mi to do najgłębszych pokładów tkanki. Czułem, że zmienia mi się. Czasem mam takie wrażenie, że coś się dzieje. Na przykład człowiek zostaje oszukany przez życie. Albo raptem tak musi dojrzeć błyskawicznie, bo coś się dzieje. Albo jest jakieś wpływające nawet na to, czy się żyje, czy się nie żyje. Albo no, kluczowe jakieś rzeczy. I tak aż człowiek czuje, że aż mu przez skórę, przez ciało, przez mięśnie przechodzi ten... ból, impuls, coś, co zmienia go, tak? To kiedyś mówili, literatura mówiła, że nie, dojrzał w sekundę, albo musiał zmiężyć natychmiast, albo przeszyło go to, nigdy już tego nie porzucił myślenia. No to na pewno to miałem, tak? Byłem innym człowiekiem na pierwszym roku studiów niż jeszcze pół roku wcześniej w klasie maturalnej. Z innych rzeczy, no cóż, spotkałem na pewno wiele ważnych ludzi w swoim życiu i to mi zmieniło.
A był ktoś pana na pewno mentorem?
No, miałem wspaniałego polonistę w szkole średniej.
Tak, często pan go wspomina.
Który miał ogromny wpływ na mnie. Ogromny wpływ.
A jak się wpływało na pana? Wydaje się pan piekielnie silną osobowością.
Nie, no to widocznie nie jestem silną osobowością.
Dlaczego? Da się wpłynąć.
Absolutnie atmosfera kształtowania, formowania osobowości w liceum, w klasie humanistycznej, gdzie czytaliśmy po prostu naprawdę od cholery i trochę literatury. I nawet zapytaliśmy tego naszego polonista w klasie maturalnej, ale bo byliśmy naprawdę związani. Ludzie, którzy go lubili, nie lubili i tak byli strasznie związani. To było niesamowite doświadczenie. Trochę był kiedyś taki film Stowarzyszenia Umarłych Poetów. I naprawdę mieliśmy niesamowicie charyzmatycznego polonistę, młodego chłopaka w sumie. I on powiedział, ja nic nie zrobiłem, proszę państwa. Wystarczy, żebym wymusił na was kontakt z literaturą. I bo wymuszał strasznie. Pierwszy rok, pierwsza klasa w liceum była absolutnym... drogą przez piekło i mękę i jakby muszą na nas to wszystko. Sposób czytania, referowania, streszczenia. Tytaniczna praca. No, ja nic innego nie robiłem, tylko robiłem polski prawie. Miałem takie wrażenie. I no, zapraszam do przeczytania całego Pisma Świętego z referowaniem wszystkiego, jak się ma 14 lat, 15, jako literatury, tak? No i później zaskoczenie, bo na przykład mnie jest takie zaskoczenie już teraz w tym wieku, jak ja siedzę i potrafię sobie tam pieśń nad pieśniami to banał, bo każdy ją czyta, ale naprawdę grube historie z Pisma Świętego, pamiętam jeszcze z lekcji polskiego. Albo miałem kiedyś takie wykłady dla ekonomów Kościoła katolickiego o nowym jedwabnym szlaku, o tym odwróceniu chińsko-amerykańskim. To było już kilka dobrych lat temu, gdy jeszcze nie było takie oczywiste. I zacząłem właśnie od układu geopolitycznego za czasów Chrystusa, a później pierwszych apostołów, a później Soboru Nicejskiego w IV wieku i Kredo Nicejskiego. I widziałem, że w ogóle im tak trochę wody odeszły. Było tak, że byli trochę w szoku. A też rzeczywiście, to zasługa polonisty. Miałem kiedyś też taki wywiad dla jakiejś młodej dziewczyny wiele lat temu, też z polonistyki z Wrocławia czy z Poznania i o książkach. I tak ten wywiad się skończył tym, że tak naprawdę ja ją przepytywałem z literatury. Ona chyba była jeszcze na czwartym roku polonistyki. Bo ja bardzo lubię o książkach rozmawiać. Oczywiście zajmowałem się strategią, nikt mnie nie pytał o książki. W związku z tym, a tak naprawdę kiedyś zawsze lubiłem najbardziej o książkach rozmawiać, że powiedziawszy.
Czego
teraz mnie pytają tylko wszyscy o książki. No, co czytałem Lighthizera albo Mankena, albo... No i czytam to oczywiście, bo pochłaniamy... Praca w Strategy and Future polega tak naprawdę na ogromie czytania.
No a co dzisiaj pan szuka w książkach? Jak może pan czytać sam dla siebie, nie myśląc o pracy?
No teraz jest już trudniej, bo mamy wojnę skalowalną, światową i mam poczucie, że muszę mnóstwo czytać, żeby rozumieć, co się dzieje.
Ale kiedy ma pan się zrelaksować?
Okej.
Okay. No nie szukamy wiem. Abstrakcji.
Boże, nie wiem, tutaj jeszcze rodzina siedzi tutaj poza kamerą, proszę nie pokazywać, nie chcę to powiedzieć. No ja na przykład lubię zajrzeć do Arystotelesa, na przykład, albo chwycić coś, ostatnio złapałem metamorfozy chińskie. Profesora Gawlikowskiego, tam jest, tak, żeby się zrelaksować na chwilę na przykład, tak, i tam jest świetnie poprowadzona książka, ona wyszła kilka lat temu, przed jego śmiercią. To jest taki po prostu, no, być może, nie chciałbym nikogo lekceważyć albo obrazić, być może najważniejsze nazwisko polskiej sinologii, tak, i taka jego praca życia, pięknie wydana, w takim czerwonawym kolorze, twarda okładka, i tam jest porównanie chińskiego życia, filozofii życia, w ogóle funkcjonowania na przestrzeni przestrzeni czasu Chin z Zachodem. Prawda? Porównanie stoików z jakimiś legalistami. I też życie, stosunki wiejskie. I jak gdyby tu próba zbliżania tych kultur i zrozumienia siebie. Absolutnie fascynujące, bo i tam wystarczy przeczytać pół strony, żeby się trochę zrelaksować, bo ktoś już miał ten problem i zgłębił sobie to na różne sposoby albo coś. No tak dla luzu, czy ja coś czytam dla luzu w sumie. Takiego, no to może to. Po prostu.
To mnie zastanawiało, czy powie pan zaraz jakiś kryminał, czy...
Nie, ale kiedyś, jak miałem więcej jeszcze luzu, jeszcze byłem prosto adwokatem, to na przykład lubiłem Krajewskiego, te sławne kryminały z Wrocławia. Najpierw o sławnym tym takim wrocławskim, prawda, policjancie, tak? A później był ten lwowski w kolejnej serii. Widziałem nawet, że teraz chyba na Netflixie czy gdzieś była ekranizacja, czy na którymś z tych. To czytałem te. Okay. Czytałem te czarne. Lubiłem sobie na wakacjach strzelić w pół dnia taki kryminał na plaży. To pamiętam, to tak było. Jak byłem oczywiście dużo młodszy, to czytałem takie banalne kryminały typu Agatha Christie. To jak byłem dzieckiem jeszcze. Potem jak byłem starszy, to już lubiłem takie kryminały trochę z sensacyjnymi wątkami jak Clancy, ale to tak dla młodszych jest, ale na przykład Frederick Forsyth. Te wszystkie takie klasyki, albo Alistair MacLean z elementem II wojny, albo Zimnej wojny, takie klimaciki lat 60., 50. Nie, bardzo fajne, zresztą fajne też ekranizacje są. Nie, można sobie też zobaczyć w internecie, jak Stacja Arktyczna Zebra, albo właśnie Wyspa Niedźwiedzia. To bardzo lubiłem takie.
No tutaj widzę, że pan naprawdę jest głęboko, ale też jeszcze wracając do wątku studiów, bo poszedł pan do pracy. To pracował pan już tylko i wyłącznie jako w zawodzie prawnika, czy robił pan różne rzeczy?
Nie, na początku w ogóle były Na początku pracowałem na pierwszym roku studiów w Centrum Autoryzacji Polkart na Ostrobramskiej, gdzie pan jest chyba znacznie młodszy ode mnie i może pan nie wiedzieć albo nie pamiętać tego, ale kiedyś jak się płaciło kartą kredytową, to dzwonili do takiego gościa jak ja i on odbierał chyba 5 telefonów na minutę i tam wpisywałem nazwisko, datę ważności karty na komputerze i mi komputer podawał kod autoryzacji do tej transakcji. Ja podawałem przez telefon. Tak było wtedy jeszcze, to dopiero miało wchodzić, czy wchodziło lada moment, to taka automatyka terminali, nie było terminali takich, dzwonił człowiek i ja byłem na tej linii tak 8 godzin dziennie, trzeba było się utrzymać, więc...
Co szybko nauczył się pan pisać na klawiaturze, bo to jednak...
Pisało się, pamiętam, tylko na tej kursorowej takiej.
A, no tak.
Więc było szybko, no, ale naprawdę mało oryginalna praca, chociaż dobrze płatna, mało oryginalna, ale fajne też ludzi tam poznałem w sumie, to było, no i tak później... Później byłem pilotem wycieczek zagranicznych. To takie były frukta wtedy, bo znałem języki i się jeździło albo na przykład do Wielkiej Brytanii z autokarem, z turystami tam przez Dover i się przerzucało, albo pokazywało się coś tu w Polsce, a właściwie to z czasem znalazłem taką fajną fuchę w ramach tego, że byłem podprowadzaczem, takim pilotem, ale tak naprawdę podprowadzaczem dla myśliwych z zagranicy dewizowych w specjalnych obwodach łowieckich, zwłaszcza na zachodzie kraju, gdzie oni przyjeżdżali trochę popić, pojeść i postrzelać do zwierzyny płowej przede wszystkim. Ja towarzyszyłem im jako tłumacz, podprowadzacz i tak dorabiałem sobie na studiach. Miałem też stypendium, szczerze mówiąc, miałem niezłe stopnie, chociaż nienawidziłem Wydziału Prawa. Szczerze powiedziawszy, nie lubiłem. I też, no i też tam później jeszcze jakieś repetycje udzielałem z angielskiego, chyba, czy tak, z angielskiego. I co?
A nie chciał pan nigdy tego rzucić, mówiąc, że nienawidził pan tego?
Nie, ale chciałem studiować jeszcze coś innego oprócz Wydziału Prawa, ale nie dawałem rady, bo byłem strasznie zapracowany. Zwłaszcza, że od trzeciego roku już poszedłem pracować do kancelarii i pracowałem równolegle i kończyłem studia.
Ale był jakiś pomysł? Było coś takiego, co pan wie, że pan chciał to robić?
Chciałem studiować orientalistykę jednocześnie, uczyć się języków Dalekiego Wschodu i Bliskiego Wschodu i takie pomysły miałem. No. Ale nie zdawałem nawet. No tak. No, miałem...
tam się dało wyczytać między wierszami, że tam się coś działo dookoła pana historii. Tam nigdy pan nic z tego nie mówił, ale tam się dało wyczytać, że po prostu było, ta sytuacja w ogóle w trakcie studiów była dość skomplikowana.
Wydaje mi się też, że miałem naprawdę, poza tym studiowałem z fajnymi kolegami i tak dalej, ale sama atmosfera wilczej rywalizacji, to musimy zrozumieć kontekst. Ludzie w moim wieku, którzy to studiowali, mogą trochę pamiętać. Mamy koniec czasów Balcerowicza. Polska troszkę zaczyna wychodzić z tego. Jest jak gdyby to parcie na zachód. Wchodzą pierwsze korporacje. No i ci prawnicy, którzy uważają, że mają same piątki i szóstki na tych studiach, bardzo elitarnych, dzienne studia prawa, plus dorzucili tych, co płacą. Mnóstwo ludzi raptem, po prostu setki, chyba tam było z 1000 czy z 1500, jak nie więcej, osób na roku. Wszyscy walczą, chcą się zamordować, żeby dostać się na zerówki i tak dalej, bo ktoś im wmówił, co jest absolutnie nieprawdą, się okazało, zresztą w sumie ja wiedziałem, że to nie jest prawda, ale mimo wszystko nie mogłem tak odpuścić na zupełnie rywalizacji. Kto ma lepsze stopnie, tego będą zachodnie wielkie firmy prawnicze. W końcu się czytało, nie? Grishama, prawda, te wszystkie książki, Klient, chyba takie były sławne. Te właśnie takie thrillery adwokackie, tak? Amerykańskie. Tak, co później nawet Tom Cruise grał w nich. Tak, był sławny, już to był Klient, już nie pamiętam. Client, tak? I Rainmaker chyba też. Tak mi się wydaje, może już coś pomyślałem, ale w każdym razie Grishama, te thrillery adwokackie. I każdy myślał, że będzie miał większą średnią, tym bardziej tam będzie konkurs jakiś ocen i go będą zabierali do tych wielkich, gdzie tak dobrze płacą, tych kancelarii z amerykańskich czy brytyjskich, jak Clifford Chance, czy Salance obecnie, czy później, czy inne wielkie, tam Baker McKenzie, po prostu ci studenci tylko tak zawsze gadali, a ten poszedł do Bakera, a ten poszedł do tego i tak... Taki po prostu atmosfera, inflacja tego napięcia, jak wszyscy muszą robić te kariery i to będą takie garnitury. I ta Polska wychodząca z biedy i w ogóle to tak trzeba i tak dalej, i tak dalej.
To mogło być piekielnie męczące w takim wypadku, jeżeli to tak wyglądało, takie napinanie się.
No przynajmniej ja to tak pamiętam. Pewnie ktoś mądrzej wybierał. No, ja słyszałem ciągle to. No. trzeba przyznać.
W rozmowie z Moniką Jaruzelską pan powiedział, że pan szybko zarobił duże pieniądze.
No, zależy dla kogo to duże. Ja miałem takie wrażenie, że jestem szybko bardzo niezależny i że w sumie się już nie muszę martwić do końca życia. Takie miałem wrażenie nawet kiedyś.
A jak wyglądała pana droga zawodowa? Bo powiedział pan, że już od trzeciego roku pracował w kancelarii. To jak to mniej więcej w dużym skrócie wyglądało?
No w dużym skrócie już tak, nie wiem, no, nie chciałbym też tak zmonopolizować pod tym kątem. No pracowałem właściwie w jednej kancelarii od trzeciego roku studiów. Przez całe studia. W amerykańskiej kancelarii. Potem nie nauczono mnie zawodu, trzeba przyznać, tak? I nowoczesnego sposobu wykonywania zawodu prawnika. Trzeba przyznać, że mnie tam nauczono tego. Potem aplikacja adwokacka. Też jeszcze tam pracowałem przez jakiś czas. Później przyszedłem do innej kancelarii polskiej, a potem miałem już własną praktykę już na aplikacji de facto. Boże, może organ samorządowy nie będzie tego słyszał, chociaż chyba teraz jest bardziej liberalny, ale ja już miałem klientów właściwie, jak byłem na aplikacji adwokackiej swoich własnych. No ale miałem też patrona, miałem kancelarię jedną, miałem kancelarię drugą, współpracowałem z pięcioma, już robiłem własne, można powiedzieć, kancelarię, tylko na zasadzie takiej, że współpracy. A potem założyłem swoją kancelarię, jak skończyłem aplikację adwokacką. Zdałem egzamin i założyłem własną i, no i tyle. I potem już to już tak szybko poszło z własną kancelarią.
A jeżeli patrzy dzisiaj to na swoje życie, to dzisiaj pan jest najszczęśliwszy zawodowo z tego, co robi? Bo tak
nie, no robię to, robię
właśnie,
to,
bo się, jakby, tak jakby pan się uwolnił.
Robię to, co robię, to co kocham. Trzeba przyznać. Oczywiście są plusy i są minusy tego, ale robię to, co kocham. I w pewnym momencie, gdy się pojawiła ta miłość, i to jest takie uczucie jak miłość, zamiłowanie do tego także.
No powiadał pan na tym spotkaniu.
Trudno jest wrócić do takiego, no dobra, będziesz z powrotem adwokatem, bilował godziny i generalnie. To tak trochę jest. A z drugiej strony, gdy podejmowałem tą decyzję, to wydaje mi się, że nikt w Polsce nie żył z tego, co ja robię teraz. Więc no, była to decyzja, można powiedzieć, ryzykowna, chociaż ja absolutnie nie uważałem, że jest ryzykowna.
Tylko też zaangażował się pan bardzo mocno w to wszystko, bo pan opowiadał o tym spotkaniu chyba ze swoim jednym z klientów, jakoś tak, który zaraził pana w ogóle całą pasją. To było jakieś spotkanie?
To było trochę inaczej, ale... W ogóle, wie pan, no, tak jak pan się zakochuje, no nie wiadomo skąd to przychodzi. To nie jest tak, że pan sobie zakłada, że teraz się zakocham, tak? I... Kryzys Lehman Brothers. Ja po prostu byłem adwokatem.
No właśnie.
I pewnego dnia jeden z moich klientów, obsługiwałem duże transakcje nieruchomościowe w Polsce, inwestycje z Londynu, powiedział, że z tego będzie wojna światowa. Bo są takie przesunięcia bogactwa, układ dystrybucji sił, produktywności, wynikające z tego, że są przesunięcia gigantyczne, tworzą nierównowagi. Ja w ogóle nie rozumiałem, o co mu chodzi. Dlaczego niby? No niby wiedziałem, że wielka depresja przed drugą wojną. I od tego zacząłem się interesować. Tak, ale można powiedzieć, że już byłem oczytanym człowiekiem, znającym historię, ale to jest co innego niż wejście w geopolitykę i geostrategię. To jest absolutnie, zaczyna się od nowa jakby. No i zacząłem szukać i potęga internetu. I no, jakbym złapał kość w zęby. No absolutnie. Później nie było dnia i nocy, żeby mnie nie pogłębiał. I to było zachłyśnięcie się. Mackindera czytałem. Pamiętam, leżałem na kanapie i dorwałem Mackindera. Demokratyczne ideały, a rzeczywistość. Taka książka już teraz też jest przetłumaczona na polski, ale gdy ja to czytałem, to jeszcze nie było, bo to też pokazywało, gdzie był dyskurs w Polsce na ten temat, która jest w ogóle fundamentem rozumienia. To nie mogłem skończyć. Znaczy, wstałem, byłem innym człowiekiem. A to jest krótka książka, ona nie ma 200 stron. Wstałem, byłem innym człowiekiem. A naprawdę sporo w życiu przeczytałem książek przed.
No i co ona zmieniła? Co się zmieniło?
Zacząłem w ogóle patrzeć na rzeczywistość inaczej. Absolutnie. Boże, to tak, to chodzi. W ogóle okazało się, że to wszystko jest... Po pierwsze jest dużo zakłamania w narracjach historycznych. Tak? Że są narracje. Że... Ale to ona nie mówiła o tym. Mackinder pokazał model świata, jak funkcjonuje, dlaczego wybuchają wojny światowe i właściwie dlaczego wyszło do pierwszej wojny i napisał to, jak ona się kończyła z zwycięstwem aliantów i dlaczego będzie kolejna i kolejne i że gdyby to nieuniknione i to było I niech pan sobie wyobrazi, że facet pisze książkę, gdy wszyscy się już ucieszyli, że pokój, teraz wszyscy wyciągnęliśmy wnioski. On mówi, że właśnie już robimy zaczyn do następnej wojny. I robi to w taki sposób, że Jezus Maria, jakbym był młody, miał 18 lat, nic bym z niej nie zrozumiał, ale już jak robiłem trochę inwestycji i już widziałem, już jako adwokat, mam już tam trochę lat, to jednak widać, że to tak, że coś w tym jest, trzeba trochę mieć doświadczenia życiowego. No a potem było setki książek, tysiące, a ta pasja doprowadziła do poznania przeze mnie mnóstwa ludzi. W tym potem ludzi już naprawdę na gigantycznym poziomie wiedzy. Przygoda w Stanach, strategi amerykańscy, wojna, Pentagon. Te wszystkie rzeczy, które opisywałem czy w książkach, czy w interakcjach i próba zrozumienia najpierw w ogóle, jak świat funkcjonuje, według oczywiście tej opowieści geopolitycznej, a potem roli Polski. I kolejne miałem takie, właśnie na przykład jak zrobiłem to najpierw, to chciałem opisać, że główna oś Chin, USA, co się będzie działo, ale potem jak Polska się w tym odnajdzie. Pamiętam, jak pisałem tą książkę o Polsce pod tytułem Rzeczpospolita między lądem a morzem, powieść o wojnie i pokoju, to był rok 17, jak pisałem codziennie po 7-8 godzin. Pamiętam, pisałem od 1 września roku 17. Już miałem w głowie to ułożone i usiadłem. 1 września zacząłem 2017 roku po powrocie z wakacji i skończyłem w czerwcu roku 2018. To ona ma chyba z 1000 stron, tak? Katorżnicza robota to była. Ale byłem tak pochłonięty pasją. Noce mi pachniało. Wychodziłem nocą na spacer na Żoliborzu, żeby złapać powietrze. I to, co nam miało nadchodzić, miałem takie, że ludzie siedzą w kawiarni, nie wiedzą, o co chodzi. W ogóle, Boże, czy oni sobie zdają sprawę? Teraz jestem wyluzowany, bo jestem tak oswojony z tym, bo no, te siły strukturalne pchają nas niestety w pewnych kierunkach i to one już były widoczne. I miałem takie wrażenie, że no, to jest taka przygoda życiowa, no bo mamy jedno życie.
No jak już ustaliliśmy, pan ma 7.
No, ale równolegle. A to chodzi o to, że tak kontinuum czasu. I po prostu no, nie można zejść z tego konia. No. Nawet jak miałem takie wrażenie, jakbym miał nawet biedę klepać, to no, ciężko zejść z tego konia, bo to jest strasznie fajne. A jeszcze jak z Amerykanami zacząłem robić, jak oni mnie wzięli na te gry wojenne i w ogóle to antycypacja tego wszystkiego i symulacje. I w ogóle to się zaczęło dziać w konkrecie. A potem jeszcze się okazało, że mamy te wszystkie wojny w Polsce polegające na tym, że jak żeśmy założyli strategię, czyli wcześniej, no to żeśmy oczywiście, nie wiem, pamięta pan Faraona Prusa? Książkę, film.
Tak, tak.
Tam jest ten motyw, że oni byli pośrednikami, prawda, tłumaczącymi rzeczywistość, bo i na tym utrzymywali swoją władzę, tak? To tak zwana dystrybucja władzy wynikająca z tego, że byli pośrednikami na przepływach informacyjnych de facto i tak zniekształcali pod swoją tą prostą. No i a później sami w to wierzyli, że są niezbędni, a w ogóle generalnie no, może sobie pan wyobrazić, ile sobie wrogów narobiłem w Polsce. Przez to, że de facto zakwestionowałem narrację z kolegami. No tak. Bo kapłanów. Mhm. Na przykład pokazując, że to jeszcze później przebieg zdarzeń potwierdził tezy moje. Tak,
tak to...
W sposób oczywisty, tak? Mhm. Pomimo tego, że próbują ludzie zakłamywać to. I ja nawet nie odczuwałem tego ani jako osobistą satysfakcję, ani nawet jako to, że to tak jakąś rywalizację, ale jednak jest coś takiego i nie doceniałem kiedyś tego elementu, że ludzie pilnują swoich narracji. Ten świat zupełnie inaczej wygląda niż wielu ludzi myśli w związku z tym.
Ale to jest tak, że wielu ludzi myśli tak, żeby było im bezpiecznie w ich bańkach? Czy...
Tak, i w bańkach i oczywiście swojej pozycji. Nie doceniłem kiedyś, to Bułhakow w Mistrzu Małgorzacie świetnie pokazuje to zjawisko gry statusowej. Nie doceniłem absolutnie, kiedyś absolutnie nie doceniłem siły gry statusowej, jaką ludzie prowadzą. Myślałem, że naiwnie, że wszystko jest do zmiany. Zresztą gdybym nie wierzył w to, to nie wiem, czy bym ostatecznie tak pisał te książki i robił to Strategy in Future na początku i tak dalej. Bo człowiek dojrzewa z każdym doświadczeniem, no, które się go spotyka i jakbym wiedział, jakie to wzbudzi, prawda, opory, to też może bym się zastanowił wtedy. Ale nie dlatego, że żałuję tego, co zrobiłem, tylko że o Jezus, ile problemów człowiek może mieć z tego powodu. I nie sądziłem, że to może rodzić problemy, gdy opowiadam, wydawało mi się wówczas na przykład o oczywistych rzeczach. Jeździłem po świecie, miałem kontakt z różnymi osobami, które się tym zajmują, mówię, od Hongkongu po Teksas i w Europie. I miałem takie wrażenie, że wracam tutaj opowiedzieć coś o tym. No, bo na przykład wyszło, że te wykłady się tak podobają na tym YouTubie. Ja na przykład nie wiedziałem, że to się będzie tak podobało. Pierwszy wykład, który zrobiłem, no poza tym, że kiedyś w Fundacji Republikańskiej zrobiłem taki o koncepcji wojny powietrzno-morskiej, a to tak na zasadzie na odwal się. Chociaż tak ludzie oglądali, ale tak. Natomiast zrobiłem taki pierwszy wykład w roku 2014 we wrześniu. Nie przypuszczałem w ogóle, że ktoś to będzie oglądał. W ogóle nie wiedziałem, że ktoś to będzie nagrywał. Ktoś to chyba nagrywał tak jakoś randomowo w kamienicy na ulicy Brackiej w Warszawie. Tak, to chyba na Brackiej. Chyba. Bo teraz przy tym skrzyżowaniu takim rozbudowanym. Stara kamienica taka, że schody spały i tam była jakaś młodzież. I dlaczego ja to postanowiłem powiedzieć? Bo był rok 2014. W lutym Ukraińcy stracili Krym. Ja już się zajmowałem strategią. Poza tym, że jeszcze byłem adwokatem, ale już się zajmowałem. Już spotykałem się z ważnymi osobami w państwie polskim. Miałem już kontakt trochę z Amerykanami, ale no przede wszystkim z ludźmi, którzy są miałem kontakt na zapleczu politycznym obu głównych wtedy partii PiSu i Platformy, którzy tam mieli ambicje wpływać na strategię. Tak.
Jeżeli jest coś, co sądzisz o tej rozmowie, zostaw komentarz. Chętnie go przeczytam.
Jeszcze byłem wtedy taki naiwny, że trochę jak im powiem, że na przykład jest Pacyfik, no to oni tam zrobią, zmienią na przykład nasze posiłki wojskowe. No to było w ogóle dziecinne, ale tak uważałem. I miałem do czynienia właśnie nawet z ministrami, rozmawiałem, już byłem takim, Amerykanie przyjechali, byłem w takim spotkaniu, gdzie Amerykanie tłumaczyli o tej wojnie i namawiali, żebyśmy, to była później operacja ta ukraińska w Donbasie, nieskuteczna, i Amerykanie bali się, że Ukraińcy nie dadzą rady, no i to było sądowanie nas, czy państwo polskie, co na to. Ja brałem udział trochę w tych spotkaniach i wtedy to jeszcze Tusk był premierem. Pierwszy Tusk tak zwany.
Pierwszy.
I była taka sytuacja, że zobaczyłem, że nasi absolutnie nie ogarniają nie tylko co Amerykanie do nich mówią, ale jak ich manipulują. Bo czyli dwa poziomy jak gdyby do tyłu byli, tak? To znaczy, niestety nie znali ich klasyki geostrategii. W związku z tym brali dosłownie pewne rzeczy. To było straszne. To było coś strasznego. I wtedy się wkurzyłem i postanowiłem, pamiętam ten wykład, to tak powiedzieć, co myślę. I zaczęliśmy od początku. Więc kochani, robimy tak. Mackinder, Spikeman, Elementarz. Zaczynamy od Pisma Świętego tak zwanego. Tak? Czyli robimy to. Świat jest podzielony na Rimland, Heartland. Później poszedłem do pieśniarzy, bo tak zadzwonili do mnie jacyś kolesie z Wrocławia. Panie Jacku, że pan przyjechałby do naszej piwnicy we Wrocławiu, pieśniarzy. To tak po prostu... Bardzo fajne miejsce, przyciemnione, w ogóle też nagrywane to na palcach było własnej ręki. I jacyś ludzie byli w ciemnicy. Ale ja wtedy byłem tak, miałem szalony, że pojadę sobie. Pojechałem. No i też im powiedziałem, zamknijcie oczy i rysujemy sobie mapę świata na nowo. To jest ten taki sławny wykład, który zacząłem być popularny po tamtym wykładzie, bo było, że mówię, dobra, w ogóle ci nauczyciele was źle uczyli. Nie ma czegoś takiego, tam Europa, Azja i tak dalej. Jest jedna wyspa ląd, jest to Eurazja. Ma to tam, to jest Rinland, Heartland, drzwi tu, Mackinder, Spikeman po kolei. Uczymy się geografii na nowo, tak? Są mocarstwa morskie, są mocarstwa lądowe. Cechy władzy takie i takie. Wynika to z tego. To po prostu okazało się, że trzeba zacząć od początku. I na to, jak gdyby, żeby rozmawiać o strategii, na przykład o rozmieszczeniu wojsk amerykańskich, to po pierwsze trzeba rozumieć, jak myślą w Stanach strategzy, jak widzą świat, jakie są warstwy strategiczne, jakie są miejsca kluczowe, w ogóle na czym polegają miejsca pivotalne, po to, żeby rozumieć, co oni mówią i jak chcą cię na przykład użyć, albo czy traktują cię poważnie, albo niepoważnie, jak na to Rosjanie. I gdyby to jest cały gmach taki, który trzeba wielowarstwowo nadbudować, czy zbudować, zrozumieć, a potem dobrze byłoby jeszcze obrobić go po polsku. Tak, tak to dla Polaka, żeby to interes Rzeczpospolity obsługiwał, a nie frajersko. Tak? No i tak w ogóle nie przypuszczałem, że ludzie będą chcieli to oglądać. Później był szok, że to się tak podoba i byłem trochę sam w szoku. I potem tak jakoś się potoczyło, że miałem tych wykładów czasami kilka w tygodniu, szalony czas. I książki, wykłady, jeszcze kancelaria, Matko Boska. No ale to fajne było, bo z drugiej strony, wie pan, no, nikt nie zmusza, ludzie sami zapraszają. Właściwie to strasznie, strasznie fajne, nie? I bardzo przyjemne. Okazało się, że lubię, lubię jak są ludzie, ja opowiadam. Nie sądziłem nawet, że będę lubił.
No dlatego zacząłem od marzeń na początku rozmowy, bo wydaje mi się, że dzisiaj pan spełnia swoje takie marzenia, o których nawet mógł pan nie marzyć, że to jest cała ironia tej sytuacji, bo jak oglądałem pana wykłady, czy to jak pan udziela wywiadów, i mówiliśmy o tym przed rozmową, że te rozmowy często są kopiuj w klej, dokładnie takie same, one są dokładnie o tych samych rzeczach.
Ale... Nasza na przykład taka nie jest.
Tak, ale widać po prostu, że ma pan pasję, że pan chce o tym opowiadać, że to nie jest tak, że te rzeczy pana nudzą, bo czasami po prostu widać znudzenie na oczach, na twarzy kogoś po prostu, że już nie chce o tym gadać 100 razy, bo to nie jest tak, że co tydzień się coś zmienia tak dużego.
Czasami mi się zdarza, że zwłaszcza jeżeli jakiś dziennikarz takich mainstreamowych mediów nie jest przygotowany taki jak pan, a pan naprawdę zaskoczył mnie już kilka razy dogłębnym badaniem tego, co mówiłem w przyszłości, to jednak jest to też męczące i mam nadzieję, że słuchacze, widzowie zaraz nie skrzyczą, że Bartosiak się sadzi, bo ale no tak trochę jest. Mi na przykład też brakuje prawdziwych debat w Polsce, gdzie ktoś, mając inne zdanie, będzie jednak rozmawiał na poziomie tak twarz na twarz, na takiej wymianie, jak będzie rozmawiał na pewnym poziomie merytorycznym, rozumiejąc uwarunkowania i z tym jest dalej problem. Jeżeli tego nie ma, to rozmowa często jest nudna albo jest bezprzedmiotowa.
Ale nie ma pan wrażenia, że często ludzie w takiej debacie chcą, żeby ktoś koniecznie wygrał, a to nie chodzi o wygraną, to chodzi o to, żebyśmy po prostu wspólnie oddziaływali na siebie i szukali też po prostu jakiejś innej argumentacji w swojej głowie, bo kiedy rozmawiamy z kimś, z kim się zgadzamy, zawsze będziemy posługiwali się wątkami, które już znamy w swojej głowie, a taki trening z kimś, kto jest po drugiej stronie i naprawdę jest merytorycznie dobry i też błyskotliwy, powoduje, że możemy myśleć w ogóle o wspólnych takich zagrożeniach, no bo na pewno są jakieś punkty wspólne w każdej możliwej debacie, a ludzie boją się debat przez to, że ktoś musi przegrać. Tak mi się jak patrzę na Twittera, Twitter jest takim miejscem. No
bo na pewno mają taką obawę. Ja w ogóle nie mam na przykład, chociaż ja rozumiem trochę, skąd się to bierze. Miałem dwukrotnie takie doświadczenie przez wszystkich tych wykładów, nagrywanych i nienagrywanych, się też bałem na rozmowie z moim rozmówcą, żeby był znacznie lepszy ode mnie i mógłbym tak rozegrać tą rozmowę, żeby wszyscy widzieli, że nie wiem, o czym mówię w pewnych sprawach, na które poruszamy. I tak miałem dwukrotnie z tą samą osobą, z profesorem Andrzejem Nowakiem. I to na temat geopolityki rosyjskiej i XIX-wiecznej. I kurczę, był tak oczytany i to czuć było w rozmowie, bo ja to wyczuwam, jaki to ma poziom, szybko, w czasie rozmowy. Staram się na przykład dostroić czasem, tak, podczas takiej wymiany, po to, żeby też ludzie rozumieli, tak, bo można wejść bardzo głęboko i skrótami operować. A on był taki dobry i miałem wrażenie, że się trochę litował nade mną. I zwłaszcza polska myśl geopolityczna w XIX wieku pod zaborami. Był znacznie lepszy, był dużo bardziej oczytany ode mnie i miałem takie wrażenie, że jak ja przetrwam to półtorej godziny, tak miałem, tylko z nim dwukrotnie. I więc rozumiem na przykład, bo internet potrafi być bezlitosny i tak krytykuje później drugiego rozmówcę. No ja też chyba straciłem wielu rozmówców, bo przesadnie byli krytykowani na przykład przez kogoś, tak, w internecie i później nie chciał ze mną ktoś rozmawiać więcej. Bo to rzeczywiście czyta się te komentarze i...
A to jest chyba taka bolączka w ogóle, że ktokolwiek to czyta, bo wydaje mi się, że najlepiej jest na to nie zwracać uwagi. Kiedyś dostałem taką radę od starszej koleżanki, że nigdy nie myśl, że jesteś tak dobry, jak kiedy cię chwalą i tak słaby, kiedy cię krytykują. I jednak komentarze nie są żadnym odzwierciedleniem. To jest tylko jakaś część świata.
No tak, ale wiadomo,
widział pan kiedyś w komentarzu kogoś takiego kompetentnego jak pan? Albo jak pana rozmówca, który został skrytykowany?
Widziałem. Tak? Były też kompetentne, tak. Widziałem. Były oczywiście kompetentne. Na przykład jest kilka kont na Twitterze, które są bardzo merytoryczne. Mają zupełnie dziwne niki, tak to się mówi. Absolutnie, za przeproszeniem, z dupy. Kto robi sobie takie niki i w ogóle i uczestniczy żywo w pewnych debatach, są naprawdę dobrzy.
Okay.
I to jest bardzo, i nie występują publicznie.
To dinozaury.
Nie wiem, kto to jest w ogóle, ale naprawdę. I nie komentuję ich też, bo są bardzo dobrzy. Także no, są ludzie też może, którzy mają pasję, ale nie wychodzą publicznie. chcą się dzielić też swoimi przemyśleniami, ale no jest kilku takich, co na Twitterze. Ja sam patrzę na ich komentarze i na przykład zawsze mnie komentują. Okay. W ten czy w inny sposób nie zawsze się zgadzają, ale są bardzo merytoryczni.
A kiedy pierwszy raz pan poczuł się tak naprawdę rozpoznawalny?
Nie no.
No mierzy się na pewno pan z rozpoznawalnością.
Nie no, ale to takie pan pytania zadaje. Czy ja wiem? Na pewno był taki moment. Wydaje mi się, że jak chyba po książce Rzeczpospolitej, która była taka serce. Ja myślałem, że będzie moją ostatnią książką. Była w Polsce. Miałem mnóstwo wykładów na uniwersytetach i pełne sale, a takie naprawdę pełne. Na Uniwersytecie Jagiellońskim audytorium maksimum, że ludzie nie mogli wejść. Tutaj w Warszawie audytorium maksimum. Naprawdę wchodzę na kampus w Warszawie i już nie mogę i wszyscy mnie zaczepiają po drodze, zanim dojdę na wykład, już chcą mnie coś pytać. To był taki moment. No, nie byłem przyzwyczajony do tego, że ludzie tak mają.
A to jest też taki moment, który zmienia coś w życiu? Że rozumie się trochę, że pełni dzisiaj inną funkcję społeczną? Że jak coś nie, napisze, to bez, ktoś od...
Nie, no, ale, przesady, no dobrze, no, ale... Bez przesady z tą funkcją społeczną.
No nie, no ale jeżeli pan coś napisze, to wie pan, że będzie wszędzie cytowany. To tak jak tam, wiadomo, ta historyczna wypowiedź, historyczny tweet na temat Rosji.
Jaki historyczny?
Że coś tam, nie pamiętam.
Albo
że
ktoś... albo Rosja,
tak? Tak, tak, tak. Tak,
aha,
tak,
okay, tak. Że nawołuje do wojny z Rosją.
Tak,
wiem,
tak, dokładnie.
No cóż.
Przechodzi mi bardziej o to, że...
Zrobiłem, nie no, bo pamiętam ten tweet i absolutnie nie tylko wydarzenia późniejsze potwierdziły te wszystkie rzeczy. Jest to podstawowa... Zdanie sobie sprawy z tego, co napisałem, jest podstawową funkcją wielkiej strategii państwa polskiego, jego przetrwania jako podmiotu. Nawet podmiotu, który jest częścią na przykład systemu europejskiego i jakiegoś państwa nawet federacyjnego, ale podmiotu, który czy obszaru, który ma możliwości rozwojowe. To jest w ogóle wstęp do dyskusji. Niestety są takie położenia geograficzne, że nie można bez tego uporania się, jak to zrobić, w ogóle pójść dalej. I taka jest brutalna prawda. To, że Polacy, niektórzy nie rozumieją tego, zasłaniając się NATO albo Amerykanami. Z jakiegoś powodu, tak jakby to miało coś zmienić. Wie pan, poza tym, to też i w sumie, że u pana dobrze to powiem i wybrzmi, to nawet fajne. Jest różnica. Niektórzy mylą dyplomację ze strategią. Ja nie jestem dyplomatą. Dyplomacja jest operatywą dla strategii. Znaczy elity państwa, załóżmy w niedużym gronie, 10-osobowym, ustalają wielką strategię państwa, któremu przewodzą, tak? I mają cały gmach jakichś tam dyplomatów, jakichś urzędników w MSZ-cie, innych ludzi, dyplomacji wojskowej i tak dalej. I ci ludzie nie muszą nawet wiedzieć, jaki jest fragment, całość, mają tylko konkretne zadania, więc często dyplomaci wypowiadający się o sprawach strategii trochę nie mają pojęcia. W Polsce, w związku z czym byliśmy PRL-em, pod zaborami, nawet nie zostało to rozróżnienie zrobione w sposób wystarczający, bo strategia depcze dyplomację. Dyplomacja jest jej sługą i operatywką. Konkretni wykonawcy dyplomacji mogą nawet nie wiedzieć, co Piłsudski miał za ogólno, zwłaszcza, że Piłsudski miał tendencję do dzielenia zadań, to znaczy konspiracyjny miał mózg i nigdy nie zdradzał całego swojego zamierzenia wszystkim po kolei, tylko używał częściowo ludzi po to, żeby gdzieś tam to się zebrało w całość. Więc bo niestety w Polsce nawet ta debata i twitterowa i zwykła myli dyplomację ze strategią państwa. No strategia państwa, a już zwłaszcza wielka strategia państwa, czyli która kształtuje otoczenie geopolityczne nasze, no, wymaga zdania sobie sprawy, że nie ma możliwości, żeby Rosja była, żeby państwo polskie miało możliwości rozwojowe, żebyśmy sobie spokojnie żyli i bogacili, jeżeli Rosja ma wpływ na system europejski, bo zawsze będzie negliżować i niszczyć nasz rozwój ze względu na to, że chce mieć sprawczość na bo nasz rozwój osłabiają i wpływ na Europę. Ale Europa dawała jej od 500 lat, a na pewno od Piotra Wielkiego, życie i różnych powodów, kapitału, wpływów na systemy negocjacji, czegoś. My stoimy im na drodze. No, nie można się z tym pogodzić. Nie można mieć tego państwa inaczej. I nieważne, czy lewice, nawet komuniści to rozumieli, tylko się godzili z tym, że wojska sowieckie stacjonują tu, ale rozumieli to. No, nawet oni to rozumieli po prostu, że tak to działa. I mówię, często mylimy taką sytuację właśnie, o której mówię, że dyplomacja jest strategią. dyplomacja, strategia wyznacza kierunek, ruki po szwom, dyplomacja wykonuje, a nie odwrotnie. Przyzna pan, że to też jest nieoczywiste w polskiej debacie, nie?
Jest, no niestety.
No tak, i zwłaszcza, że w ten sposób mówiąc, na pewno obrażam dyplomatów albo ludzi o dyplomatycznych po prostu backgroundach, bo każdy by chciał być strategiem, nie?
Tak. No. To tak, ale zacząłem od tego tweeta ze względu na rozpoznawalność, że po prostu pana głos już nie jest pomijany, że pana głos coś znaczy, że pana głos jest jakimś wyznacznikiem tego, co ludzie myślą o danej sytuacji. Jest po prostu pan kimś ważnym dla wielu osób, jeżeli chodzi o ich punkt odniesienia wiedzy. Pana wiedza, to skąd pan nabywa wiedzę, jest ważne dla ludzi, no bo pan po prostu formułuje swoją strategię i myślenia związane z tego, co pan czyta. Bardziej o to mi też chodziło w takim aspekcie, a też rozpoznawalność niesie za sobą hejt i krytykę. I zastanawiało mnie, jak pan na początku to odbijał, jak pan to znosił, bo to są ciężkie rzeczy do przyjęcia na samym początku, jeżeli jeszcze pan uważa, że pan ma rację.
Na początku nie bolało mnie to tak bardzo. Mhm. Nawet uważałem, że to jest fajne, bo
fajne. Bo jak ktoś na kogoś pluje?
Mówimy o krytyce. Okay, może bo nawet uważałem, że to jest fajne i mówiłem nawet w zespole to, że to jest fajne, bo pamiętam Albertowi, mówiłem, słuchaj Albert, a ty myślisz, że Stalin urodził się taki? Albo Mao Zedong? Albo Katarzyna Wielka? Proces monopolizacji racji i budowania w oparciu o to władzy, no przecież polityk sam nie zabija wszystkich po kolei, tylko jest w wirtualnym świecie opowiązań, które kreuje w sposób dominacyjny względem wszystkich punktów stycznych, które ma i którymi manipuluje po to, żeby ten, tak? Mhm. Od NKWD przez cały pan. Przecież Stalin sam nie robił tych obozów. Mhm. A jednak wszyscy się go bali. Stworzył cały gmach tych zależności, bo zrobił to po to, żeby forsować swoje za wszelką cenę, bo on ma rację i nikt inny nie może mieć. I każdy dysydent, który ma inne zdanie, musi być wyeliminowany. I w procesie kumulacji władzy człowiek czuje się coraz bardziej jak gdyby mieć monopolu na rację, czuje się coraz bardziej zagrożony i próbuje wyeliminować i wygumkować wszystkie najmniejsze przykłady niezadowolenia innych albo z innego zdania, bo on tylko. To raz, że jest SPH, dwa, że to prowadzi do tego, do czego prowadzi, niszczy duszę człowieka. Więc nawet mówiłem chłopakom, że to jest nawet okej. Okay. To jest nawet okej, okay, tak ludzie się połapią. Przyszłość pokaże i w ogóle jest bardzo dobrze. To dobrze nam robi, że nie ma czegoś takiego. Zwłaszcza, że mieliśmy taką fazę, że wszyscy byli zachwyceni Strategy in Future, więc nawet dobrze to robiło. Moim zdaniem nam na...
Nadawało to wiarygodności, że...
Nie, na charakter, na samokształcenie, nam dobrze to robiło, jako ludziom. Tak?
No okej, okay, ale...
Natomiast potem pojawiła się, po pierwsze, po części sterowana przez... interesariuszy systemu publicznego, kampania. Czytelne to było bardzo i na pewno to było czytelne. No i to jest okej, okay. No a poza tym tylko, że trochę niepoważne. Prawda?
No ale...
I tak w sumie smutne, nie? Że zamiast się zajmować właściwym rządzeniem, to się zajmują czym innym. Ale była też grupa takich ludzi, którzy wprowadzili na Twittera i media społecznościowe taką kulturę multiplayera. Nie? Takie młode szczawiki, które mają ten knajacki język multiplayer, grania w multiplayera, naprawdę w Call of Duty albo w coś, albo inne. Takie ha. Przenieśli niestety ten poziom debaty. On jest taki zawsze perty. On pewnie nie trzyma szacunku statusowego jednak do pewnych dokonań, do pewnego gmachu, które się zaprezentowało pewnym staraniem. I to było takie... Na początku w ogóle mi to ignorowałem to i w ogóle się nie przejmowałem, ale potem zauważyłem, że to niszczy mechanizm, niszczy u odbiorców, którzy z boku się tam przyglądają, niszczy mechanizm odbioru. Znaczy, bo wie pan, pomalował panu ktoś ścianę, pan nie wie, co znaczy dobrze pomalowana ściana. Bo tak przez ten mechanizm został zaburzony panu, że pan nie wie, czy jest dobrze zrobiona ściana z glazurą, czy źle. I najpierw ignorowałem, a potem przekonałem się, że w tym takim złym czyim zachowaniu jest taka metoda do sknajacenia wszystkiego. I do tego, że już nigdy nie wiadomo, czy jest dobrze zrobiona ta glazura, jak w komunie. Nie?
No tak.
Że nigdy nie wiadomo, czy jest dobrze ta klatka wmurowana, czy nie. Później wszyscy mają to w dupie, bo jest taki poziom tego wszystkiego. I niestety to jest teraz częste. To jest teraz częste. I pytanie oczywiście, czy to jest głupoty, czy z tego, jak media społecznościowe działają, czy jest to komuś na rękę, albo wszystko naraz, albo może my trochę też już denerwujemy. Więc ten rodzaj hejtu jest nieznośny w tym sensie, że niszczy debatę, jest takim nowotworem.
No bardzo dobrze nazwane. Też mi się tak wydaje, że...
Niszczy debatę, niszczy to, tak? Niszczy. Pewnie są... To jest coś psychologicznego, ja nie znam się na tym, ale jest coś takiego, co pewnie można by... Wydaje mi się, że politycy są bardzo dobrzy w organizowaniu takiej toksyczności. Nie mówię, że wobec strategii, że tylko między sobą, bo coś im to daje. Jakieś możliwość sterowania, albo jakieś kształtowania, albo fejkowania pewnie czegoś. Gdyby jest w tym jakaś odgórna instrumentalizacja manipulacyjna i to też dotyczy, nie wiem, naszej wolności słowa, czy naszej przestrzeni wolności. Nie mam tego jakiegoś przemyślanego, ani to nie jest dojrzałe, no nie zajmuję się, nie jestem, mówię, socjologiem, ani psychologiem, ale my robimy i tak swoje. Tak. Natomiast to doprowadziło na przykład, że jakość debaty strategicznej w Polsce spadła po wybuchu wojny na Ukrainie. Spadła. Jakość interakcji, wymiany spadła.
Ale dlaczego, jest jakiś konkretny powód?
Ten, o którym mówiłem.
Okay. Czyli jest tylko wyłącznie dookoła tego.
Jest w tym coś.
No to jest bolesne akurat i tutaj się z panem w pełni zgadzam, ale uważa pan na przykład, że taki artykuł wyborczy to jest hejt czy krytyka?
Nie wiem. Po pierwsze, nie wiem, o jakim konkretnym artykule.
Czy Jacek Bartosiak jest notorycznym plagiatorem?
A, no. To jest... Tak, po pierwsze, nie znam treści dokładnie. Tego wiem, że był i pamiętam nam kawałki. No i oczywiście trudno mi jest, jestem stroną zainteresowaną, więc trudno mi się wypowiedzieć tak na swój własny temat.
No nie, no ale raczej wie pan, kiedy ktoś pana merytorycznie krytykuje,
nie, no,
a kiedy...
To już stosunkowałem się w mediach społecznościowych, zresztą przedstawiłem na to opinie innych, którzy się podpisali imieniem, nazwiskiem i mieli
tak
mogli analizować to wszystko. Więc no, wiadomo, że ja uważam, że to jest absolutnie, po pierwsze, nieprawda. I manipulacja jeszcze na tych tytułami i tak dalej. No plus oczywiście kilku ludzi, którzy bardzo by chcieli, żeby Jacek Bartosiak nie wypowiadał się publicznie, bo oni powinni się wypowiadać na przykład i tylko oni na ten temat, czyli takie małe Staliny, małe Cetungi, tak? No, tak to wygląda. No.
Ale to nie generuje w panu dużej takiej ilości złości, no bo jest pan tylko człowiekiem.
Nie, złości nie.
To co w panu zageneruje? No bo to nie jest, nie czuje się pan na pewno sprawiedliwie potraktowany.
No ale ja nie jestem małym chłopcem.
No to dobrze, no to jak duży chłopiec? Duży mężczyzna od razu.
No nie będę udowadniał całemu światu, jak jest. Wydaje mi się, że mój dorobek sam broni tego. Natomiast na pewno byłem dotknięty. I trochę, zwłaszcza, że nie złość, tylko dotknięty i byłem taki... Tak jak mówię, w Mistrzu i Małgorzacie, no taki stopień, do którego ludzie się posuną, żeby zabrać człowiekowi pewne rzeczy, które wierzy. Bo co było przedmiotem tak naprawdę, to jest moja osobista powieść, co było przedmiotem tego, co miałoby być mi zabrane, pomimo tego, że pewnie nie to chodziło. Tym, którzy atakowali, im chodziło o zabranie jakiejś tam reputacji, autorytetu. Ale co ja czułem, że mi zabierają tak naprawdę, próbują zabierać, pomimo tego, że pewnie nie to było ich zamiarem. To było to, że gdy pisałem tą książkę, bo to chodzi o pierwszą moją książkę, doktorat Wojny Pacyfiku z tymi przypisami i tak dalej,
tak.
Miałem absolutnie prometejskie przekonanie, że ja przynoszę kaganek i nawet specjalnie cytowałem te wszystkie książki. Podawałem przypisy, żeby, bo Polacy w ogóle nie mieli o tym pojęcia, żeby to wprowadzić do polskiej debaty i że poświęciłem bardzo dużo swojego czasu na to i uczucia i zdrowia i sam wydałem tą książkę z własne pieniądze. I zrobiłem właśnie to, żeby ta debata później była. I ta debata później się odbyła. Było dziesiątki, jak nie setki wykładów o tej książce, gdzie były pytania, debaty. I mówię, gdzie nawoływałem. To była przedmiotem mnóstwa recenzji. Ta debata się odbyła w ten czy w inny sposób. I to był piękny, że ten czas takiej właśnie też niewinności prometejskiej, przynajmniej ja subiektywnie tak to odbierałem. Absolutnie nie mający na celu zbudowania mojego statusu, tylko po prostu powiedzenia o tym, co się mówi w świecie. I że to było takie niewinne nawet, powiedziałbym infantylne, że ja to tak zrobiłem. I że ta cała historia miała na celu zabłocenie tego mojego poczucia do tej sytuacji. Tego czasu, gdy właśnie nie musiałem, nie zajmowałem się tylko bilowaniem klientów, zarabianiem pieniędzy, tylko poświęceniem się, no przecież ja myślałem, że w ogóle nie chodziło o zarabianie tej książki, ja naprawdę miałem pieniądze. I właściwie musiałem najpierw dopłacić do tego druku, bo myślałem, że nikt nie kupi. Rozumie pan, o co chodzi? Że mi zabierają moją pamięć tego momentu jako czegoś takiego niepoliczonego, nienacechowanego jakimś prywatnym celem. I to we mnie jest to poczucie, że to był taki piękny czas takiego. No i ostatecznie, no i tu walczyłem z sobą, żeby mi tego nie odebrali, ale to tym nikt nie wie. Nie udało mi się, bo jak słychać, ten czas jest we mnie cały czas, tak? Natomiast to było największym dla mnie problemem, żeby mi nie odebrano tego psychicznie, w moim własnym świecie. Jeżeli natomiast nie byli w stanie mi tego odebrać, bo jest to we mnie, ja czułem, jak to było i jakie były intencje, to człowiek jest tak mocny, że jak gdyby go nie dotyka, to potem już nie. A później gra statusowa, te rzeczy, opinie, w ogóle to jest jak gdyby zupełnie inne pole gry. Tak? I nie wiem, czy to jasno wytłumaczyłem.
Tak, tak. Tak.
I no, jak świat światem, wie pan, no, jak świat światem, takie są historie i też trzeba sobie zdawać sprawę, że naruszyliśmy ogromne interesy. Jako Strategy and Future nie tylko polityków, ale też środowisk. Właśnie mówię, no to usytuowanie statusowe kapłaństwa w punktach. Książę najlepsze miejsce na świecie skrytykowałem, jak działa system publiczny bardzo szczegółowo. Znając ten system całkiem nieźle.
No, w wielu kwestiach był pan brutalny.
Należało się spodziewać pewnych rzeczy, tak, więc...
No i też popularność to przyciąga. Nie ma co o tym też mówić.
Z tą popularnością bym tak nie przesunął.
Nie, no Jezus, no to naprawdę, jeżeli pan sobie... Ja śledzę liczby. Mnie nie interesuje treść w wielu publikacjach. To, co panu powiedziałem. Jak pojawia się pana imię i nazwisko w tytule, od razu to jest coś 10 razy popularniejszego niż wszystko inne na kanale danego człowieka. To nie jest... Ja nie teoretyzuję. To są tylko i wyłącznie liczby. Jak wpisywałem na przykład ten temat plagiatu, bo chciałem sobie go dokładnie zbadać, to kanały nie miały żadnych wyświetleń do momentu, kiedy nie omawiały pana teoretycznego plagiatu. To były tematy, które po prostu powodowały, że ludzie w to jakkolwiek klikali. Więc ja patrzę na to w ten sposób, że to też jest tak, że popularność przyciąga po prostu kogoś, kto chce coś znaleźć, bo to wygląda za ładnie, za dobrze. Na pewno coś znajdziemy, co nam się w tym
no na pewno,
historii
to, to
nie,
na pewno
nie podoba.
Jest ciekawe, myślałem o tym. Skąd jest potrzeba w ludziach, no, na przykład, Strategy and Future, i robimy, tak? No i rzeczywiście jesteśmy dobrzy w tym, co robimy. Oczywiście jest to mój subiektywny pogląd, ale uważam, że jesteśmy bardzo dobrzy. No ale kliknięcia, które pan mówi, wskazują na tym, że ludzie też uważają, że jesteśmy dobrzy. Skąd się uruchamia w ludziach? Ja wiem, zaraz mi pan powie, to zawiść, tamto, wiadomo, stary jak świat. Ale mimo wszystko, ale wciąż jednak tego nie rozumiem. No co... Co jest takiego, żeby tak kogoś chcieć ubłodzić?
No nie, no bo najfajniejsze byłoby na świecie to, żeby wszyscy mieli i nikt by nie czuł tych, bo to są najprostsze emocje. To są tylko i wyłącznie chodzi o proste emocje i to, co pan powiedział, że nie jest już pan małym chłopcem, żeby tutaj, ale dużo ludzi jeszcze ma w sobie tego małego chłopca, który czuje się niesprawiedliwie potraktowany, bo uważa, że los mu coś zabrał. Nie on sam stracił szansę, tylko los mu coś zabrał. I tłumaczymy sobie po prostu to, że pan miał szczęście, a ktoś miał nieszczęście.
Ale nawet załóżmy, miałem szczęście, no to dlaczego odbierać to szczęście?
No bo dlaczego pan ma szczęście, a ktoś nie miał szczęścia?
No właśnie, ale dlaczego to odbierać?
No bo to już chodzi o proste instynkty. Tutaj wyłącznie chodzi o to, że ja jestem głodny, a pan jest najedzony.
No widzi pan, a później się dziwimy, dlaczego wybuchają wojny.
No nie, no ja się w ogóle nie dziwię.
Prawda? Jak gdyby, no właśnie...
To chodzi tylko i wyłącznie
bo na dużą skalę jest to później tak, że wybuchają wojny, bo... Bo dlaczego ktoś ma, a my nie mamy? A mieliśmy, a raptem nie mamy, bo byliśmy bardziej leniwi. Jest różnica produktywności, sprawczości i powstają konflikty, napięcie. Mamy wojny.
No bo to nadal ludzie, to nie jest tak, że to są wyższe istoty, to są ludzie, tak samo prości i tak samo jak każdy inny. Tutaj chodzi tylko i wyłącznie o taki instynkt. Jako że skracamy trochę naszą rozmowę, szczerze powiedziawszy, to była część wstępna.
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Teraz jeszcze tak, jeden z zarzutów, który panu zarzucają, to, że jest pan zakochany w sobie. A w artykule był, że to jest taki sam poziom samozachwytu jak u Radka Sikorskiego czy u Tomasza Lisa.
Okay.
Jest pan zakochany w sobie?
Nie. No na pewno nie mi oceniasz to chyba już, nie?
No nie wiem, może pan jednak...
Ale to fajne, bo to rzeczywiście jest tak. No tak. Ale nie wiem, no naprawdę proszę mnie zgłosić.
A towarzystwo dobre czy słabe?
A nie, no nie znam ich, więc znaczy Sikorskiego znam osobiście, więc nie lubię w ogóle takich tam rozmów, czy towarzystwo dobre, czy słabe.
Dobrze.
To jest, natomiast rzeczywiście, okej, no wydaje mi się, że nie wypada mi odpowiadać na to pytanie.
A uważa pan, że historia nadal może nas czegoś nauczyć? Czy historia jest nam potrzebna, by stworzyć strategię na przyszłość?
Oczywiście.
Historia cały czas zatacza koło? Czy jednak...
Nie, no to jest tak, że w końcu jest paremia łacińska, prawda, że historia jest nauczycielką życia. Na pewno jest pewną referencją. Ja się na pewno często posługuję. Oczywiście nie da się tak powtórzyć. Na wielkich schematach są pewne rzeczy powtarzalne albo podobne. A jednakowoż na przykład obecna historia w świecie jest zupełnie wyjątkowa. Jeżeli mówimy o skalowalnej wojnie światowej. Nie można jej porównać do niczego. Moim zdaniem. No fragmentami. Piszę o tym zresztą książkę. Także no jest referencją. Nie jest referencją. No tak niestety.
Tak, bo to było coś takiego, co dookoła później sobie tworzyłem rozmowę, że to jest bardzo trudne do określenia tak naprawdę. Czy historia... Znaczy na pewno jest coś warta, ale pytanie, czy ona może cokolwiek budować na jakikolwiek plan. Może być przestrogą najprawdopodobniej.
Na pewno należy wyciągać wnioski z historii. Jakaś tam jakieś lekcje płyną z historii Polski również. Nie ma czegoś takiego, że mamy grę od nowa. Jednak, jak myśleliśmy w latach 90., sam myślałem tak. Nie, jednak okazało się, to jest w ogóle piękne, a propos kodów kulturowych, od których zaczęliśmy, że w trakcie tej geopolityki całej się przekonałem, że absolutnie jest junkti między moimi dziadami, pradziadkami, Hetmanem Tarnowskim, nami. Tak naprawdę zmienia się tylko anturaż trochę. Ale ogólnie pewne prawidła powstają. I cóż, no i teraz jest pytanie, wobec czego jesteśmy lojalni, tak? Bo zawsze człowiek musi mieć pewien punkt odniesienia lojalnościowego w życiu. I też jest problem w Polsce z tym, bo wobec czego właściwie jesteśmy lojalni? W debacie publicznej, we własnych sercach. Do czego jesteśmy lojalni? Do czego referujemy? Znaczy, do czego jesteśmy lojalni? Nawet eksperci moim zdaniem mają z tym problem. I stąd jest spora część niepowodzeń i spora część hejtu wobec nas. Strategy and Future, bo my wyraźnie i napisaliśmy to w tekście programowym. My referujemy do tego miejsca, w którym żyjemy. I to jest nasz punkt odniesienia i lojalnościowy. Wydaje mi się, że sporo elit w Polsce nie ma tego punktu. Albo nawet nie pomyślało o tym, gdzie jest ich punkt. Orientują się na siłę na przykład tylko. W pełni na siłę. Istniejącą. Nie taką, którą oni mogliby ukształtować dla swojego punktu referencyjnego, tylko dla nie mówię, że wszyscy albo większość, ale jest sporo. W ogóle ludzie też żyjący, lubiący nie te rzeczy, nie zajmujący się sprawami publicznymi, też jakby sobie zrobili takie ćwiczenie, do czego nie referują właściwie lojalnościowo.
Premier Donald Tusk udzielił ostatnio takiego wywiadu i powiedział, że żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od zakończenia II wojny światowej. Następne 2 lata zadecydują o wszystkim. Zgadza się pan z premierem Tuskiem?
Tak.
A ma pan przeczucie, że politycy tak już powoli na siłę straszą Rosją? Że wojna wykorzystywana jest jako narzędzie polityczne?
Nie. Myślę, że obecna władza absolutnie nie mówi o tym zagrożeniu. Przez pierwszy miesiąc, jak wzięli władzę, to nic nie mówili. Byli trochę w szoku, bo byli briefowani przez odchodzących oraz zobaczyli, jak wygląda sytuacja geopolityczna, a potem pojeździli trochę po zachodniej Europie, po świecie i zobaczyli, co się dzieje i są przerażeni, bo nie po to brali władzę, żeby mieć taką sytuację. Miało być po prostu zwyczajne, rytualne walki frakcji w państwie polskim zarządzanym, prawda? W państwie postkolonialnym miało być po prostu zarządzanie masą redystrybucji pieniądza publicznego, a nie jakieś, Jezus Maria, zewnętrzne, ciężkie wyzwania.
No ale też już zmierzając do końca, uważa pan, że angażowanie jakichś zwykłych obywateli do przedszkola, w ogóle do armii ma jakikolwiek sens, czy to są ludzie na mięso armatnie?
Nie, no to jest pytanie, na które nie jest ani łatwo odpowiedzieć pokrótce i trochę trzeba to rozłożyć na czynniki pierwsze. W ogóle przed nami powinna być wielka debata na temat bezpieczeństwa naszego, rozumianego szeroko. Z tym się wiąże odporność państwa, która się na przykład przejawia w tym, że ludzie wiedzą, jak się robi reanimację. Okay. Albo jak, co zrobić, jak im bank nie działa, bo jest atak cybernetyczny. Albo czy schron jest dobry, czy niedobry. I takie rzeczy. Oraz jak w ogóle państwo polskie powinno dbać o bezpieczeństwo obywateli szeroko rozumiane. Częścią tej dyskusji jest oczywiście model sił zbrojnych. I tu musimy przyjąć strategię, do czego one mają służyć, do jakiej wojny mają się szykować. Więc nie mogę tak panu odpowiedzieć na gwizdek, bo to wszystko wynika z czegoś. Elity nasze muszą to zaprogramować, a potem to wykonać. Jeżeli na przykład uważamy, że Amerykanie odejdą, nie wierzymy w artykuł 5, a chcemy, żeby państwo polskie pozostało niepodległe, bo moglibyśmy też olać trochę i w ogóle się dogadać z Rosjanami, przecież oni nie będą chcieli nas mordować, tylko nie będą chcieli, żebyśmy się rozwijali. Tak? Będą chcieli, żeby kupować od nich gaz i w firmach, żeby byli Rosjanie. Wie pan. Były takie okresy w historii Polski, że się na to zgadzano, tak?
No tak.
I...
No mówił pan, że trochę przez to cierpiała polska dyplomacja na tle historyczne, bo z tego co pamiętam, ale mogę trochę kłamać.
I sytuacja jest taka, że jeżeli za to chcemy mieć ambicje i chcemy, kolejny jest wątek, to na tym polega kwadratura koła położenia państwa polskiego, że nie możemy mieć bezpieczeństwa, jak nie ma niepodległej Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, bo Rosjanie cały czas ciążą na naszej sprawczości. No więc wspieramy tamte państwo. No więc jeżeli chcemy wspierać na przykład przez własne dyslokacje wojskowe, bo NATO nie istnieje albo jest niepewne i Amerykanów nie ma, musi mieć duże wojsko zdolne do salwy wytrzymania pojedynku z Rosją i wojny. Musi mieć przeszkolone rezerwy. No ale pytanie, czy nas na to stać, bo społeczeństwo może nie chcieć tego. I elity w ogóle mogą tym bardziej nie chcieć, a w ogóle możemy nie mieć na to pieniędzy. No to elity powinny policzyć, wiedzieć i tak dalej, bo to trzeba też przeprowadzić. Ja oczywiście w swojej książce napiszę 3 opcje. Opiszę, jako na modelach, tak? I robię to, piszę to teraz, tak? Natomiast to nie jest taka odpowiedź tak czy nie. I jak ktoś panu będzie tak próbował odpowiadać w ten sposób, no to nie będzie to kompetentne moim zdaniem, bo...
No u mnie premier Morawiecki powiedział, że jako ochotnik pójdzie do wojska i będzie walczył.
Premier jest premierem Rzeczypospolitej. Czy był premierem, tak? I tylko premierem. Ja mam większą swobodę wypowiedzi, bo no taka prawda jest. Dlatego, że on musi zostać wybrany i musi mieć popularność społeczną i on musi tak to mobilizować to społeczeństwo. Że ono musi się czuć zaopiekowane. Ja jestem zwolniony z tych obowiązków.
Pan może mówić tak, jak jest.
Jestem zwolniony z tych obowiązków. Ja mogę mówić o suchej strategii, a on już robi politykę po tą strategię. Tylko musi jakąś wybrać tą strategię. I to, co panu mówił, jest już polityką.
Tak,
to czyli wykonaniem strategii jakiejś na jakimś kierunku i pewną manipulacją, to jest niezbędna w polityce. A ja sobie mogę mówić o modelach.
Dobra.
I on może wybrał to szczerze i tak uważa, albo wybrał to, nie wiem, bo chciał wygrać wybory i chciał tak powiedzieć, albo nie wiem co, albo uważa, że jest taki sentyment jego wyborców i że Polacy chcą to usłyszeć. I politycy dlaczego tak zmieniają zdanie, bo oni mówią to, co Polacy chcą usłyszeć. Bo tak jest natura polityki, to nie jest pretensja do premiera Morawieckiego.
No nie, to
jest, i taka jest natura polityki, jest pewna gra, tak? Muszą grać tymi zasobami i opowiadać po to, żeby się utrzymać przy władzy, po to, żeby mogli robić jakieś ruchy. Ważne, żeby te ruchy robili zgodnie z interesem państwa polskiego, a na wąskim wątku, na którym ja uważam, że się znam, czyli strategii, to mnie interesuje, żeby tylko przyjmowali dobrą strategię. Trochę mało mnie interesują inne wątki zajmowania się tą władzą. Jak gdyby władzą samą w sobie, tak? Ważne, żeby ta władza umiała przyjąć dobrą strategię, tak jak Lee Kuan Yew przyjął dla Singapuru i stał się z państwa, w której nie ma wody i fatalne położenie żadnych surowców. Nie ma wody do picia, tak? Nie miała. Nie miało. Analfabetyzm, głód i choroby. stało się tak prosperującym, prawda, państwem, bo Lee Kuan Yew podejmował właściwe decyzje i albo Adenauer przyjął właściwą go strategię i był człowiekiem starym, chyba był starszy od Hitlera nawet, a jednakowoż zrobił Westbindung, przywiązał do Amerykanów Niemcy i do Zachodu.
A pana zdaniem w ogóle powrót do obowiązkowej służby wojskowej w takich czasach, pana zdaniem, byłby dobry czy kompletnie niepotrzebny?
Jeżeli państwo polskie było, uważam, że jeżeli państwo polskie było państwem nowoczesnym, gmach państwa, służb publicznych, gmach państwa, nieopartym o frakcje, ze służbą publiczną i nowoczesnym, i stworzono by warunki do nowoczesnej służby, gdzie naprawdę to było obywatelskie wojsko, to w naszej sytuacji geopolitycznej uważam, że powinniśmy mieć powszechne... Tylko niech pan nie wytnie tego ostatniego.
Dokładnie całości, to zrobimy.
W całości zrobi. Są warunki, które muszą być spełnione. Mhm. I wtedy uważam, że powinna być powszechna służba wojskowa dla mężczyzn i dla kobiet.
I tak to skończmy. Bardzo i to bardzo panu dziękuję i z tego miejsca zapraszam już na drugą rozmowę.
Dzięki.